Złoty posąg. Piękna, złota, podolska pani, błyszcząca w słońcu nad kamieńcem. Choć tak wysoko nam do ciebie, czujemy bicie twego serca. Spoglądasz na nas z minaretu, pochylasz głowę do swych dzieci, wreszcie otwierasz nam ramiona, byśmy w nich byli dziś bezpieczni. Tylko ty jedna wiesz najlepiej, ile przelano łez i krwi, by posąg twój nad miastem świecił i by katedry otwarto drzwi. Tutaj ją mam na zdjęciu, proszę zobaczyć, to jest jedyna chyba katedra w Europie, gdzie przy katedrze katolickiej wznosi się minaret. Dlaczego? Ponieważ pod 27 lat kamieniec był pod panowaniem tureckim. Turcy wjeżdżając pod końskie kopyta rzucali obrazy z katedry kamienieckiej i kiedy pokój karłowicki już regulował oddanie kamieńca, no to Turcy sobie zażyczyli, żeby nie niszczyć minaretu, bo to jest ich obiekt sakralny, więc Polacy bardzo inteligentnie wybrnęli z tej ugody i na półksiężyc nastawili posąg Matki Bożej. Teraz na minarecie Maryja wznosi się ponad kamieńcem podolskim, najwyżej. Miałam przyjemność mieszkać w Kamieńcu przez 5 lat, od 1995 roku do 2000. Zgłosiłam się na ochotnika do pracy na wschodzie z Polakami, którzy tam zostali. Wtedy organizował tę akcję Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. W 1995 roku to katedra była dopiero otwarta przez 5 lat, bo w 1990 roku ją otworzono. Wcześniej było to Muzeum Ateizmu, ale właściwie dzięki temu, że było to muzeum, nie zostało zniszczone, tak jak pozostałe kościoły, w których były magazyny zbożowe, magazyny nawozów sztucznych, meblarnie, stolarnie. Wiadomo, że chciano zatrzeć ślady po katolicyzmie, po Polakach, więc z tego, co opowiadali mi Polacy, szczególnie osoby starsze, te nasze kochane babcie, to mówiły, że jak odwiedzały to Muzeum Ateizmu, wykupowały bilet, natomiast pod kurtkami wnoszono kwiaty, które składano przed krzyżem, przed ołtarzem, żeby dać znak, dać sygnał, że ciągle są tu katolicy, którzy wierzą w Boga i którzy nie przychodzą tu do Muzeum Ateizmu, ale przychodzą modlić się na kolanach.
To ołtarz został?
Tak, ołtarz się zachował. To jest bardzo piękne. W ołtarzu jest ukrzyżowany Chrystus i pod krzyżem stoi święty Jan i Maryja i są naturalnej wielkości człowieka. Kiedy nadeszły czasy pierestrojki, to wtedy właśnie ci moi znajomi, ci ludzie starsi wzięli różańce do rąk, klęczeli na bruku przed katedrą, modlili się o odzyskanie kościoła. Oczywiście byli stamtąd przepędzani dość brutalnie przez policję, ale czasy pierestrojki, wiadomo, no to jednak nastąpiła odwilż pewna i potem te modlitwy przeniosły się na korytarze Urzędu Miasta i w 90 roku oddano katedrę. Obecnie proboszczem jest ksiądz Roman Twaruk, ale wcześniej księdzem, który jeszcze właściwie utajniony, bo nie w sutannie, bo nie wolno było w sutannach chodzić, jeszcze się ukrywał. Była to wielka, niesamowita postać historyczna, pierwszy biskup kamieniecko-podolski. Diecezja była większa 3-krotnie niż Polska, bo sięgała aż po Krym. Mianowany przez papieża Jana Pawła II biskup Jan Olszański świętej pamięci, z którym miałam okazję wielokrotnie przez te 5 lat za każdym razem, w każdą Wielkanoc spożywać śniadanie wielkanocne, bo zawsze nauczycieli polskich zapraszał nas na śniadanie.
To był pani pierwszy kontakt z Ukrainą?
Tak, to był mój pierwszy kontakt, bo nie mam korzeni ani rodziny. Wcześniej byłam jeden raz w Lwowie i w Samborze, no bardzo krótko. Powiem, że jechałam z dużymi wątpliwościami, bo wschód jeszcze wtedy był zamknięty, tak dla wycieczek i mało znany. Znałam Kazachstan, Białoruś, czy Ukrainę, czy Związek Radziecki wtedy, to znałam z opowiadań nauczycieli, którzy już tam pracowali, bo ta akcja była prowadzona od 1991 roku, więc byli już przede mną nauczyciele. I mieliśmy spotkania, przygotowując się do tego wyjazdu w Warszawie, opowiadali, no jak czasem tam się egzotycznie żyje. Początki były bardzo trudne, choćby tak, żeby odnaleźć się w rzeczywistości. To znaczy, na przystanku oczekiwali nas rodzice przyszłych uczniów. Kiedy się przywitaliśmy, byliśmy z dużymi torbami, bo brałyśmy wszystko z sobą, bo nie wiedziałyśmy, co można kupić, czego nie można kupić. Po czułym i serdecznym przywitaniu okazało się, że właściwie nikt nie pomyślał, gdzie mamy spać. No i okazało się jeszcze, że przewodnicząca Związku Polaków wyjechała na wesele i nie za bardzo wiedziano, co z nami zrobić. Więc przywieziono was do katedry. Przy katedrze był taki hotelik, ale w hoteliku okazało się, że tam już jest pielgrzymka. Akurat wtedy podróżował posąg Matki Bożej Fatimskiej po Europie Wschodniej. No i niestety ksiądz nas nie mógł przyjąć i jedna pani po prostu wzięła nas do swojego mieszkania. Także mieszkałyśmy u niej przez 2 tygodnie, a potem rodzice już pomogli nam znaleźć mieszkanie. Było nas tam 4 nauczycieli. Takie było zapotrzebowanie. Były 4 polskie klasy. To uczyłyśmy w klasach 1-4. To były klasy w szkole ukraińskiej z polskimi klasami. Klasy 1-4 były w języku polskim z ukraińskim językiem jako ojczystym, a od 4 klasy było odwrotnie, czyli mieli wszystko po ukraińsku, a język polski wchodził jako ten drugi ojczysty.
Dzieci mówiły po polsku?
Nie wszystkie, ale w większości. Ich rodzice i dziadkowie mówili, natomiast maluchy bardzo szybko się uczą. Stawialiśmy dzieci w wieku 7 lat, to one po 3-4 miesiącach już ładnie mówiły, naprawdę. Jak przyjeżdżałam tutaj do Polski z nimi, ja byłam kilkakrotnie, między innymi 2 razy w Wołczynie, 2 razy w Warszawie, w Rzeszowie 2 razy. Tak przyjeżdżałam na święta, głównie wielkanocne i na Boże Narodzenie, żeby pokazać im, jaka jest tradycja, obyczaje, żeby umocnić w nich jeszcze to, co krzewili tam, bo tam też oczywiście zachowali, co mnie zawsze fascynowało. Więc mówili te rodziny, w których dzieci mieszkały, proszę pani, ale przecież te dzieci nawet akcentu nie mają. No, a dzieci moje ze szkoły tutejszej, bo jak już tutaj przyjechałam, to też tamte moje dzieci przyjechały, to mówiły, ale pani mówiła, że to obcokrajowcy przyjadą, a to przyjechali Polacy. No bo tak naprawdę mówili pięknie, bez akcentu. Mamy takie nagrania z audycji w Radiu Jasna Góra, w Studio Wschód, w dzisiejszej telewizji Polonia. Pani Grażyna Orłowska-Sondej z nami wiele programów zrobiła i zresztą współpracuję z nią do dzisiaj i dzięki niej mogę co najmniej 2 razy w roku udawać się z pomocą humanitarną do byłych moich uczniów, do moich znajomych, zawieść rodakom paczki i pozdrowienia od Polaków.
Czy te dzieci miały wszczepioną tożsamość polską?
W większości tak. Właśnie pamiętam takie pierwsze spotkanie, kiedy witamy się z dziećmi i rozdajemy czekolady na dzień dobry, no, żeby się z nimi przywitać, jakieś słodycze. Prawie do łez wzruszyło mnie to, że oni nie tak cieszyła ich zawartość tego złotka i tego papierka, jak to, że pierwsze, co zrobili, to albo wycięli nożyczkami, albo wydarli paluszkami znak Teraz Polska. I to była flaga Polski. Wzięli to do zeszytu jak relikwie. Takie małe dzieci. Proszę pani, tu jest polska flaga. To było bardzo wzruszające i również wydawało mi się, że jestem nierozpoznawalna, bo jednak 110 tysięcy kamieniec liczy. I pamiętam pierwsze zajęcia z WF-u, kiedy wyszliśmy do parku i przechodzący ludzie mówili mi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Potem się zorientowałam, że znają mnie już z kościoła, że tak między sobą się pozdrawiają, więc nie było dzień dobry, tylko właśnie zachowali staropolskie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wszyscy do siebie, czy w autobusach, czy na targu. Także wtedy sobie uświadomiłam, że już wszyscy wiedzą, że jestem nauczycielką z Polski, mimo że nie znam tych ludzi, ale wiedziałam, że to są ci nasi.
Jak udało im się przez te lata komunizmu przenieść duchowość i wiarę?
Myślę, że z pomocą Bożą, bo to, co opowiadali, jak byli bardzo prześladowani, jakie restrykcje za to czekały, kiedy zostali przyłapani czy na różańcu, czy na tym, że mają święty obrazek, no oczywiście momentalnie byli zsyłani, czy w stepy Kazachstanu, czy w śniegi Syberii. Ale no, mieli na to sposób, spotykali się, modlili się. Jedna starsza pani właśnie, pani Emilia, mi opowiadała, że u nich w domu wisiał portret Stalina, a z drugiej strony był portret Matki Bożej Częstochowskiej. I jak coś się działo, było podejrzane, ktoś pukał do drzwi niezidentyfikowany, więc obraz Matki Bożej odwracali na portret Stalina. Jednakże przypłacili swoim życiem i krwią, no, zdecydowana większość katolików z tamtych terenów, naszych wspaniałych gospodarzy, bo tam przecież Czarnoziem, piękne dworki, zostali zesłani na Sybir, prawda, jako kułacy. Do dziś o Polakach często się mówi lachy, prawda, to było takie pogardliwe. Aczkolwiek Ukraińcy, współcześni Ukraińcy, w moim wieku i młodsi, mają u nas bardzo dobre zdanie, bo mówią, że dopóki byli tutaj Polacy, to był porządek, umieli wszystko zorganizować, dobrze się działo. Także patrząc z perspektywy czasu, myślę, że no, wielką winę ponosi tutaj system komunistyczny, od którego my też ucierpieliśmy przecież. I nie można obwiniać tych ludzi, którzy byli dla mnie bardzo życzliwi. Pewnie, że spotkało się też, spotyka się szczególnie tutaj, bo ja byłam za Zbruczem jednak, ale do Zbrucza są pewne nacjonalizmy, jak teraz przecież nawet Stepan Bandera został uznany jako bohater narodowy przez parlament, że zawisły flagi banderowskie, no, co nas boli i to nas razi, ale no, czy temu winni są ludzie, zwykli ludzie, z którymi miałam okazję mieszkać w jednym bloku, którzy, kiedy byłam chora, to przynosili mi mleko, miód, bo tu nie ma moich rodziców, bo tu przyjechałam z daleka, że coś może trzeba mi kupić. Także byli bardzo otwarci, bardzo gościnni. Wielokrotnie, kiedy już teraz byłam z darami i zgubiliśmy drogę gdzieś na zapadłej wsi, było ciemno, więc nie pozwolili nam odjechać od tak, że pojedziecie, może być niebezpiecznie, bo są dziury. Każdy użyczy nam gościny, dachu czy noclegu, poczęstuje tym, co ma. Także tam w tej biedzie ludzie potrafili się wspaniale dzielić. Mówię, moi sąsiedzi to byli sami Ukraińcy. Oni mówili, Boże, że pani tu się zdecydowała przyjechać, przecież w waszym kraju jest lepiej, prawda? Ale no, ja tam przyjechałam do Polaków, którzy tęsknili. Jak ja przyjechałam tam, to każdy dotykał. Niech pani mówi, proszę mówić po polsku, bo chcemy posłuchać tej czystej Polski. Ja mówię, ale wy tak pięknie mówicie, ale my tak już nie mówimy jak pani, już brakuje nam słówek, już nie mamy takiego akcentu. Także słuchanie pani jest dla nas wielką lekcją. I zresztą przez pierwsze 2 lata, oprócz szkoły, po południu uczyłam dorosłych. Mam swoich uczniów, którzy przyjeżdżają, odwiedzają mnie. Zresztą mówią pięknie, to są dorośli ludzie, Polacy, którzy przeżyli taki comeback tego języka polskiego, bo wynieśli go z domu, ale uważali, że jednak język literacki na tyle się zmienił, że jak chcą bywać w Polsce, a bywają, bo przecież teraz wiemy, że bywają coraz częściej, to chcą mówić pięknie literacko. No dużo wprowadziła też takiej swobody przemieszczania się Polaków, Karta Polaka. Mają na przykład teraz wielkie uprawnienia. Dzięki temu, no to jest właściwie, można to porównać do naszego dowodu osobistego. Więc kto ma Kartę Polaka, jest dumny bardzo. Do mnie uczniowie dzwonili. Proszę pani, no dostałem Kartę Polaka na razie. Ale mówię, z moich uczniów właściwie zdecydowana większość, miałam tam 2 klasy, około 26 uczniów przez te 5 lat. To 4 uczniów mam tylko na Ukrainie, natomiast pozostałych 22. Mieszkają w Polsce, założyli rodziny, mają polskie paszporty, są Polakami, są po studiach, zajmują dobre stanowiska pracy. Jesteśmy w kontakcie, dzwonimy do siebie, czasem się spotykamy. Są w Poznaniu, we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Krakowie. Także mamy z sobą kontakt. To są już dorośli ludzie, mają dzieci. Ja mówię, jak wy pięknie, jak wy się fajnie ustawiliście, jak się cieszę, że wam się powiodło. Oni często mówią, ale to dzięki pani, bo pani tak nas nauczyła, więc mam wielką, ogromną satysfakcję. Jeśli mnie słuchają, to bardzo serdecznie was, kochani, pozdrawiam i tęsknię za wami. To była jej ulubiona piosenka.
Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna. A serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom. Tam jest najpiękniej, tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty. Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły. Ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska. Gdyby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las, pola i łąki i do matczynych rąk przynieś bukiecik z łąk rozkwitłych fiołków, bo najpiękniejsze są polskie kwiaty. Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły. Ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska.
Myślę, że nauczyłam się przy nich kochać Polskę na nowo. Właśnie ja od nich uczyłam się patriotyzmu. Nasz patriotyzm tutaj na miejscu jest powierzchowny, bo ten tylko się dowie, kto cię stracił, jak można cię kochać. I kiedy wyjechałam ten pierwszy rok i przez 6 miesięcy co najmniej nie byłam w domu, egzystowałam tam jeszcze w zawieszeniu, że tak powiem, to wtedy się tęskni za ojczyzną i uświadamia sobie człowiek, jaki to jest kraj, że jednak mieliśmy już dużo więcej swobód, że wyższa stopa życiowa. Tam jeszcze się czuło takiego pewnego rodzaju stłamszenie, że ludzie się bali. Nie można było się tam swobodnie wypowiadać. Nauczyciele, kiedy przyjechałam we wrześniu, objęłam posadę nauczyciela, to pierwszą wypłatę dostałam w grudniu. Tamtejszą, bo ja byłam pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, więc miałam wypłatę w domu, na konto. I to konto dolarowe wtedy było. Mogłam wybrać i żyć, ale tam ludzie przez 4 miesiące i się nikt nie pytał, za co oni żyją, jak oni żyją.
A jak sobie radzili?
Jak sobie radzili? Większość nauczycieli po lekcjach, po prostu na targu. Jedni sprzedawali marchewkę, zioła, które wyhodowali, inni wyszywali, jeszcze inni robili ozdoby, bukiety jakieś na śluby. W ten sposób dorabiali, żeby się utrzymać. Przebywanie wśród tych ludzi skłoniło mnie do napisania kilku wierszy właśnie, które zostały wydane w przewodniku poezji malowanym pod tym Kamieniec Podolski, ale też moje wiersze są umieszczone w przewodnikach po katedrze w języku polskim. Jak ktoś jest w Kamieńcu Podolskim i kupi książki, to opatrzone są właśnie moimi wierszami, bo to skłoniło mnie do takiej refleksji, że ci ludzie mimo takich trudności zachowali niesamowitą miłość do ojczyzny, co jeszcze mnie bardzo wzruszyło, że wiele tradycji, obyczajów, których u nas się już nie kultywuje, jeszcze się zachowało. I taką miałam sytuację, pamiętam, że tam na Boże Narodzenie przed pasterką dziewczynka z mojej klasy, pierwszoklasistka przybrana za Matkę Bożą, zanim się zaczęła ta pasterka, to już biedna w ławce się przespała kilka minut, bo wiadomo, to małe dziecko było. I wnosi dzieciątko Jezus i wkłada je do szopki. I pamiętam, kiedy do Polski wróciłam, do szkoły podstawowej nr 1 w Ołczynie, napisałam program autorski wychowania patriotycznego. Prowadziłam to tak równolegle z historią. Ta ścieżka patriotyczna była wzbogacona o losy Polaków z Kresów Wschodnich. I opowiadałam o Kamieńcu i opowiadałam o tradycjach i obyczajach. Jeden z chłopców tuż przed Bożym Narodzeniem zapytał mnie, był ministrantem, na którą będę na pasterkę. Ja mówię, że no na 12 na pewno będę. Oto dobrze, dobrze. Poszłam na chór, żeby dobrze obserwować kościół, bo myślałam, że coś będzie się działo. No i faktycznie, kiedy uderzyły dzwony, rozpoczęcia mszy, zobaczyłam, że wchodzi procesja księży i ministrantów i ksiądz niesie dzieciątko. Stanęły mi łzy w oczach, bo wiem, że to nie była ta tradycja kultywowana. On na mnie popatrzył, bo siedziałam tak, że byłam widoczna, mrugnął i kiwnął głową i pomyślałam sobie, Boże, to jest niesamowite, że po tylu latach i taka tradycja powróciła przez jakąś jedną lekcję, prawda? Więc człowiek ma świadomość, jak bardzo wpływa na kształtowanie swoich uczniów, na właśnie na miłość do ojczyzny, na kształtowanie postaw. Ja się bardzo cieszę, bo moja szkoła współpracuje z Sybirakami. Opiekujemy się ich sztandarem, bo to już są starsi ludzie. Na Dzień Pamięci Ofiar Katynia od początku na cmentarz Opole Półwieś przyjeżdżaliśmy. Dostaliśmy od nich wysokie oznaczenia i wyróżnienia. Są naszymi najwspanialszymi gośćmi, są świadkami historii. Udało nam się wspólnie wybudować w parku przed naszą szkołą pomnik zwany Obeliskiem Katyńskim, ponieważ pod nim umieściliśmy Ziemię z Dołów Śmierci w Katyniu. I tam obchodzimy wszystkie uroczystości patriotyczne i zawsze, kiedy mam gości, bo mamy tych gości dużo, to podziwiają, jak tak małe dzieci przy takich trudnych treściach historycznych potrafią grzecznie się zachowywać w trakcie tych apeli, w trakcie przedstawień, akademii. Wydaje się, że rozumieją, jak ważne jest zachowywanie historii i tradycji.
Myślę, że nadszedł czas na kolejny wiersz.
To też refleksja. Powstawały właśnie w różnych okolicznościach, na wskutek różnych wydarzeń. Jakby współczując ludziom, którzy nie mają wiele do powiedzenia, to napisałam wtedy wiersz pod tytułem Hołd. Tu na tej ziemi czas stanął w miejscu. Człowiek znaczy nic. Można go poniżać, lżyć, traktować jak rzecz. Nie podniesie głowy. Nie upomni się o swoje. Nie tupnie nogą. Miał wielkich nauczycieli. Kazachstan i Syberię. Przetrwał. Od niego uczę się pokory.